Mariusz Domański, dyrektor drugiego ELO w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drugiego liceum imienia Adama Mickiewicza, dodajmy.
Tak.
Renomowana szkoła, numer jeden w Słupsku, bardzo wysoko w rankingach, ale zacznijmy od tego tematu, który wciąż jest gorący. Czy ta gorączka maturalna u pana już opadła i u rodziców, u uczniów, nie chcę powiedzieć dzieci, bo to jest młodsza młodzież wciąż
tak,
jeszcze.
Tak.
Jak to w tym roku było? Nerwowo? Jak co roku nerwowo? Czy jednak już zdołaliście jakoś uspokoić chyba bardziej rodziców niż uczniów?
Powiem tak, jeżeli chodzi o egzaminy maturalne, egzaminy dojrzałości, to mieliśmy dwie fale. Najpierw ta fala egzaminów obowiązkowych, czyli matematyka, język polski, język angielski, które okazały się, to z relacji uczniów, dość przystępne, łatwe do przejścia. I druga fala, no nieco groźniejsza, smutniejsza, taka dekadencka, a mianowicie rozszerzenia.
Dekadencka? Rozszerzenie?
Tak, tak.
Dlaczego
tak.
pan tak mówi, że to dekadencka?
No dlatego, że uczniowie wychodzili jak na razie z wszystkich egzaminów rozszerzonych, rozżaleni, zapłakani, smutni.
Aż tak źle?
Aż tak źle. Aż tak źle. I to było, dlatego mówię tutaj o dekadencji, dlatego że oni się nie spodziewali tego typu zadań. To, o czym pan powiedział we wstępie, że nasza szkoła, czyli Mickiewicz, czy jest szkołą, która kształci dobrze. Na co wskazują rankingi? Zawsze kształciliśmy tak dobrze, że wyniki egzaminów maturalnych, szczególnie na poziomie rozszerzonym, które są gwarantem tak naprawdę jakości, mieliśmy bardzo dobre. W tym roku zastanawiamy się, czy one nadal będą takie dobre po głosach młodych ludzi. Arkusze, które zostały przygotowane, chociażby z biologii, i to mówili mi uczniowie naprawdę świetnie radzący sobie przez 4 lata nauki, że oni nie mieli czasu na to, żeby jeszcze raz przeczytać arkusz, zweryfikować, czy udzielili poprawnych odpowiedzi. Czyli to są tego typu sytuacje. Później była matematyka rozszerzona, chemia, WOS, przed nami jeszcze fizyka, polski rozszerzony. Także tutaj jest ogromny znak zapytania, jak Centralna Komisja Egzaminacyjna podejdzie do oceniania tych matur.
Czyli ten egzamin na poziomie podstawowym pan oceniał, że nie był trudny, a ten rozszerzony był dużo trudniejszy niż się spodziewali uczniowie, tak?
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. On badał tak naprawdę częściej umiejętność czytania ze zrozumieniem, wnioskowania, analizowania, niż sprawdzał typową wiedzę, którą uczniowie nabyli na podstawie realizacji programu nauczania i wymagań edukacyjnych.
A proszę powiedzieć, dlaczego jest tak, i to chyba jest od lat, że uczniowie o wiele mniej boją się egzaminu nawet rozszerzonego z języka angielskiego niż tego podstawowego z matematyki. Z czego to wynika? My jako dorośli, jako system edukacji, my nie potrafimy tej matematyki nauczyć, czy ten program jest zbyt skomplikowany, za dużo od tych młodych ludzi wymagamy. Czy może coś powinniśmy w tym nauczaniu matematyki zmienić? Bo ja mam wrażenie i mam też doświadczenia swoje domowe, bo moja córka w tym roku zdawała maturę, wciąż ją zdaje, bo jest egzamin w trakcie. No powiedziała mi, że strach przed egzaminem z matematyki jest po prostu powszechny.
To prawda. To prawda. Jeżeli chodzi o angielski, to myślę sobie, że tak. Dzieci języka angielskiego uczą się od żłobka. Od żłobka, bo szkoła, najpierw przedszkole, później szkoła podstawowa, gdzieś tam dodatkowe zajęcia. Oprócz tego on, jeżeli chodzi o standard wymagań, nie jest zbyt wysoki. Nie jest zbyt wysoki i to mówią też angliści. Że ten, u mnie tylko 2 uczniów zdecydowało się nie podchodzić do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Tylko 2 ze 150.
To niewiele.
Cała reszta jest świadoma i przygotowana do tego, żeby złożyć egzamin i jestem przekonany, jak co roku, że oni świetnie sobie poradzą z tym angielskim. Mhm. To jest inna rzeczywistość, tak? Oni z tym angielskim, oni muszą funkcjonować dzisiaj, czytając, słuchając, cokolwiek innego. To są te zmiany pokoleniowe, o których też tam rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o matematykę, nie chcę nikogo oskarżać. To jest moja diagnoza, że musimy rozpocząć realne uczenie matematyki w klasach 1-3, bo matematyka jest przedmiotem, gdzie jedno wynika z drugiego. świetni nauczyciele matematyki powinni trafić do tego najmłodszego, do tego najniższego etapu edukacyjnego, żeby wytworzyć pewne wzorce, żeby wytworzyć pewne paradygmaty i myślowe, i pewien sposób postępowania. Mhm. Bo z matematyką, mimo tego, że jestem humanistą, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jeżeli nie opanujemy pewnych fundamentów, 2 plus 2 to się równa 4, to nie pójdziemy dalej.
Ale ja widzę inny problem.
Ale przepraszam, jak nie pójdziemy z matematyki dalej, to za chwilę nam się odbije czkawką fizyka, odbije nam się chemia, odbiją nam się przedmioty zawodowe, na przykład w technikach mechanicznych czy okołomechanicznych. I tak to wygląda. Język polski jest nieco inny, bo mamy językoznawstwo i mamy literaturę.
A do polskiego to dojdziemy, to ja pana jeszcze tu podpytam, ale z matematyką to zawsze się pojawia taki argument. No, powiedz mi, tato, ile razy w swoim dorosłym życiu skorzystałeś z sinusa i kosinusa? No i to jest taki podstawowy argument, żeby jakby część tego materiału wyrzucić do kosza, czy z logarytmów i tak dalej, i tak dalej. Może my za dużo wymagamy od tych młodych ludzi. Nie chcę mówić, że nie powinniśmy uczyć matematyki, ale może ona powinna być trochę inaczej skonfigurowana. Ja wiem, że to są podstawy, ale to były podstawy 30-40 lat temu. Dzisiaj część naszej, że tak powiem, rzeczywistości załatwiają urządzenia, które wszyscy mamy albo w kieszeni, albo w plecaku, albo w domu w postaci komputera. Nie chciałbym, żebyśmy też żyli w takim świecie, w którym bez komputera czy telefonu nie potrafimy wykonać podstawowych czynności czy obliczeń. Ale może my to powinniśmy, nie wiem, rozbijać na grupy, może powinny być dwa różne poziomy. Ja nie wiem, jak to rozwiązać, ale ten strach przed tą matematyką naprawdę jest ogromny.
Panie redaktorze, w związku z tym, że ustaliliśmy kilkanaście minut temu, że jesteśmy w zasadzie równolatkami, to ja panu zadam jedno pytanie, które jest we mnie. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda przemysł Bułgarii, rolnictwo Bułgarii. Dlaczego pytam? Nie bez kozery. Mhm. Bo pan, będąc w szkole ponadpodstawowej, uczył się o tym. Bo ja tego się uczyłem, będąc w liceum, w trzeciej klasie liceum, uczyłem się na temat rolnictwa Bułgarii.
Po co?
Znaczy, problem jest ten sam, proszę.
Mogę tylko przypuszczać, że rolnictwo Bułgarii nie ma zbyt wielkiego zdarzenia dla całego systemu rolnictwa w Europie, bo nie jest to zbyt wielki kraj.
Wtedy miał.
Dzisiaj nie ma. Tak samo jak myślę, że pewne zagadnienia z matematyki niekoniecznie muszą być dla wszystkich. Mogą być dla tych, którzy są naprawdę zainteresowani, którzy chcą być, nie wiem, informatykami, programistami, kimkolwiek.
To nie tylko matematyka. To jest bolączka, faktycznie. Wszyscy się boją, zaczynając od egzaminu ósmoklasisty, zresztą pan o tym wie, i później matura, matematyka. Nie myślę, jestem przekonany, że mimo wielkich haseł każdej władzy, podstawy programowe wszystkich przedmiotów, które realizujemy w szkole, nie są dostosowane do zmiennej rzeczywistości, która jest za oknem. Nie oszukujmy się. Jeżeli po sprawdzianie z matematyki, fizyki, języka polskiego, historii, nauczyciel wystawia 29 jedynek na 30 uczniów, to zadam panu pytanie, czyja to jest porażka?
No myślę, że nauczyciela.
Dokładnie tak. I tu się zmieniło w systemie, bo już nauczyciel sobie zdaje sprawę. Za naszych czasów, przepraszam, już mówię jak dziadersi, za naszych czasów to była nasza wina, bo my się nie nauczyliśmy.
Boomersi, już teraz się mówi.
A, boomersi.
Boomersi, dziadersi, jakkolwiek. Dobrze. No w każdym razie już po nas.
My się nie nauczyliśmy, przyszliśmy do domu, jeszcze matka z ojcem powiedziała to samo, tak? Nauczyciel wtedy nie miał tej refleksji, że to on coś zrobił nie tak. Czy fetyszyzujemy ocenę? Nie ma innego narzędzia tak naprawdę ogólnokrajowego, który jest w stanie dziś zastąpić ocenę. Bo czy my będziemy wchodzić w punkty, czy my będziemy wchodzić w banany,
to jest
ersatz.
Tylko pytam na tym przykładzie, który pan podał. Ucznia, który z szóstkowego w podstawówce trafił na 3,5 w pana szkole, czy to jest informacja, która tego dzieciaka zdołuje, czy zmobilizuje? I teraz... Jak to zrobić, żeby to nie była informacja, która sprawi mu przykrość, zdołuje, zniechęci do pracy, przeceniano mnie w tej szkole podstawowej, za łatwo mi było, teraz trafiłem na realne warunki i proszę, zderzenie ze ścianą. Tego byśmy chyba nie chcieli.
Nie chcę, oczywiście, żebyśmy nie chcieli. Przede wszystkim szkoła powinna dbać mimo wszystko, poza wynikami, powinna dbać jednak o ten dobrostan psychiczny, tak? Mhm. O ten dobrostan i tego tematu pan poruszył. Mamy psychologów, mamy pedagogów, mamy mądrych rodziców, mamy nauczycieli, którzy mówią, słuchaj, to jest tylko porażka. To nie jest klęska. To jest jakieś niepowodzenie, które nie determinuje twojego życia.
No dobrze, ale czy pan ma takie przekonanie, że nauczyciele w ogóle w naszym kraju mają takie podejście, no jak już tam, nie wiem, połowa klasy dostała z klasówki jedynki, no to mówię prosto, słuchajcie, czegoś wam nie byłem w stanie wytłumaczyć, powiedzcie, kto ma z tym problem i jaki. Pewna otwartość może by tu załatwiła. Ja nie wiem, jak jest, bo dawno nie byłem w szkole, że tak powiem, na lekcji, tak? Aha. Więc nie wiem, jakich teraz się metod używa do końca, ale być może to, co pan powiedział, że 29 jedynek na 30 uczniów, no to jest raczej niepowodzenie nauczyciela. Jak chcę powiedzieć, że klęska. Chociaż
no niepowodzenie, można, niepowodzenie ładny eufemizm. Tak.
Niepowodzenie nauczyciela i to chyba powinno mu dać do myślenia, że chyba nie najlepiej wytłumaczył, albo musi coś skorygować w swoim systemie. Mhm. Natomiast czy te oceny będą fetyszyzowane, czy nie, to zobaczymy. Tylko ważne jest pewnie chyba podejście ogólne do ucznia, żeby go traktować jako partnera, a nie jako gościa, którego dociskamy do ściany, żeby mu wtłoczyć jakąś wiedzę do głowy, a potem sprawdzić na egzaminie.
Oczywiście, że tak. Podejście, poruszył pan kilka kwestii. Taka autorefleksyjność w nauczyciela zaczęła się pojawiać. Bo pan, propos tych 29...
No pan rzucił taki przykład, no, który jest, no, moim zdaniem, skrajny. No.
Skrajny. Tylko pokazuje też zmiany mentalne, jeżeli chodzi o nauczycieli. Dzisiaj nauczyciele stają się bardziej autorefleksyjni. Że to nie oni się nie nauczyli, tylko że ja chyba gdzieś coś zawaliłem. Mówi mądry nauczyciel.
Jakaś część pewnie się nie nauczyła, to uczniów.
Jasne. Ale dlatego twórzmy jasne reguły. Przed każdym sprawdzianem podajmy zagadnienia, które uczniowie muszą opanować. Nie od strony 30 do strony 53, tylko stwórzmy listę tematów, zagadnień, z których na pewno będzie sprawdzian. Wtedy budujemy relacje. To ty, uczniu, jesteś odpowiedzialny za proces.
A czyli nauczyciel wrzuca ten kamyczek do ogródka, do ucznia, słuchaj, masz tutaj 5 zagadnień i z tego coś będzie. Tak. Może będą wszystkie, może 3, może 2,
tak,
może 1.
Tak, ale mamy jasne relacje. To nie będzie, co ja znowu wymyślę, tylko ty masz szansę, żeby się przygotować. Ty budujesz swój kapitał na swojej pracy, na swojej odpowiedzialności.
No dobrze, ale do pana trafiają uczniowie po szkole podstawowej i jak pan pewnie usłyszał, że pani minister skasowała tam zadania domowe, a teraz do nich będziemy wracać, to pan sobie myśli, że zawracamy kijem Wisłę, czy wciąż gonimy tego króliczka, żeby pokazać, że go gonimy, a nie, że go dogonimy? Bo ja powiem panu szczerze, że ja jako rodzic ucznia z podstawówki domagałem się, żeby moje dziecko nie było objęte tym zwolnieniem z zadań domowych i usłyszałem, że to musi być zasada, która obejmuje wszystkie dzieci. Albo wszystkie odrabiają, albo wszystkie nie odrabiają. Przepraszam, ale ja nie jestem rodzicem wszystkich dzieci, tylko mojego jednego dziecka.
I konstytucyjne moje prawo do tego, żeby dziecko było w szkole publicznej i ja odpowiadam za jego proces kształcenia, wychowania i chcę, żeby była praca domowa. Tak?
Z matematyki polskiego i angielskiego, na przykład. Chciałbym, nie? Pozostałe przedmioty mogą być, nie muszą. Rozumiem, że jak ktoś ma jakieś zamiłowania albo uzdolnienia w kierunku biologii, chemii czy fizyki, proszę bardzo. Natomiast te trzy podstawowe wydają mi się niezbędne. I teraz wracamy do tych zadań domowych. I zastanawiam się, czy na pewno z polską edukacją leci pilot.
Panie redaktorze, no jestem funkcjonariuszem publicznym.
Panu jest niezręcznie dokumentować, ale w pana opinii zadania domowe nie, jak najbardziej,
nie,
czy nie?
Pilot nie leci.
Pilot nie leci.
Wie pan, pomimo ogromnej sympatii do pani minister za to, jak komunikuje, nie co, tylko jak komunikuje, bo to cenię, to mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś chaosie i zamiast wychodzić z polską edukacją, to my szukamy tak naprawdę jakichś tematów zastępczych. Mhm. A propos pracy domowej. Okej, jest pomysł, realizujmy to, ale zacznijmy od tego, żeby powiedzieć nauczycielom, dyrektorom, rodzicom, uczniom, co jest pracą domową, a co nie. Proszę sobie przypomnieć początki. Czy dziecko, kiedy ma się nauczyć wiersza, to jest praca domowa, czy nie?
No jest, zdecydowanie. Musi coś wykonać w domu.
No, widzi pan. Jak dla mnie, nie. Nie było kanonu tego, co jest pracą domową, a co nie jest pracą domową.
A może powinniśmy się skupić na tym, że w domu dziecko powinno pracować nad tym, z czym ma największe problemy.
Na przykład zdiagnozujmy.
Bo może nie potrzebuje prac domowych z angielskiego, bo jest świetne, ale być może potrzebuje z matematyki czy z języka polskiego, żeby trochę poszerzyć swoją bazę wiedzy i móc się odnieść do tego, co nauczyciel wymaga, tak? Natomiast jak dajemy wszystkim te zadania, no to może nie jest to potrzebne dla wszystkich, może dla części, ale potem będą argumenty, a dlaczego moje dziecko odrabia lekcje, a inne nie odrabia?
A inne nie odrabia, tak.
No bo pani dziecko może jest trochę mniej zdolne.
Jak o to Jezu, moje, jak to?
No, jak to moje dziecko jest mniej zdolne?
Jezu, pan może, dyskryminuje, panie
ale może redaktorze. Trzeba sobie uświadomić, że dzieci są różne.
Nie, dzieci są takie same.
Nie, wszystko. Różne są, moim zdaniem.
Powiem panu tak, wymyśliłem teraz, na poczekaniu, jest pan dla mnie inspiracją.
Dziękuję.
Rezygnujemy z prac domowych, rezygnujemy, ale wprowadzamy obowiązek, że dziecko musi od września, czyli z jednej strony rezygnujemy z prac domowych, ale z drugiej strony dziecko obowiązkowo musi uczęszczać na zajęcia dodatkowe. Z plastyki, muzyki, języka obcego, matematyki.
Kto za to zapłaci, panie dyrektorze?
System, państwo. Państwo, po to jest państwo, żeby za to płacić. Po to jest państwo. Rozumie pan? Żeby nie było tej dziury, bo słyszę też opinię rodziców, że jak on miał pracę domową, to on przychodził ze szkoły, zjadł obiad i siadał do tych prac domowych.
Tak.
Niekiedy cała rodzina była zaangażowana, ponieważ prace domowe mają bardzo różny poziom.
Pamiętam matematykę z klasy szóstej.
O, na przykład.
Kilka razy wychodziłem z tego pokoju.
Widzi pan, ja jestem polonistą, magistrem filologii polskiej i ja miałem kilka lat temu problem z zadaniem językowym w klasie siódmej szkoły podstawowej.
Dyrektor poważnego liceum?
Tak. No jeszcze wtedy nie byłem dyrektorem poważnego liceum.
Miał pan doświadczenie wieloletnie.
Miałem doświadczenie, miałem wykształcenie, ale ja nie potrafiłem rozwiązać zadania z siódmej klasy szkoły podstawowej. Nie potrafiłem rozwiązać z języka polskiego.
Ale to jest wina tego zadania? Czy ono było źle sformułowane? Czy...
Nie, ja próbowałem po prostu przekombinować, ja to dzisiaj wiem, ja próbowałem przekombinować, ja szukałem w językoznawstwie ogólnym, a tam należało tak naprawdę pójść schematem, nie pamiętam treści, chodziło o to, żeby pójść schematem, tak? Nie.
Ale wie pan, że chat GPT się wywalił na polskiej maturze na dziadach, zdaje się. Z 2 lata temu robiono taki test i
ale
wszystko przeszedł.
Ale 2 lata temu... Proszę pana, 2 lata temu maszyna nie była tak mądra, jak dzisiaj jest.
Tak, jest, ale myślę, że dzisiaj też by nie dała rady, ale może się mylę.
Jest coraz lepsza, proszę pana.
Jest
coraz
lepsza. A to jest problem, że się uczniowie wysługują, pomagają sobie chatem GPT,
nie.
pisząc cokolwiek,
nie.
czy używają tego mądrze? Jakie
nie.
pan ma...
Widzi pan...
Dostaje pan wypracowanka z czata, czy nie?
Nie, to znaczy ja tłumaczę moim polonistom i ja jestem zwolniony, jeżeli chodzi o uczenie języka polskiego, ale tłumaczę wszystkim nauczycielom, tłumaczę, mówię, słuchajcie, przestańcie zadawać pracę domową. Z jednego prostego powodu. Oni tego nie odrabiają, robi to za nich maszyna, wy to sprawdzacie, a oni się śmieją, oni uczniowie, że wy jesteście naiwni, licząc na to, że to oni zrobili. To robi maszyna. Słuchajcie.
Ale moim zdaniem to widać, że to zrobiła maszyna.
Nie, proszę pana, nasi są, wie pan, bo to kwestia świadomości tak naprawdę. To kwestia, ja też widzę tekst, który jest wygenerowany przez maszynę, a który
ja zrobiłem
nie.
taki eksperyment, że napisałem sam tekst na stronę internetową i to samo wrzuciłem w chat GPT. I powiem panu, że różnica jest, nie powiem na czyją korzyść, natomiast ja widziałem, że to jest maszynowe. Być może to wynika z tego, że ja długo pracuję z tekstami, ale zobaczyłem od razu, że to jest z czata.
Ale wie pan, po doprecyzowaniu, po dobrych promptach,
tak.
ale również po takiej...
To nie jest na raz. Trzeba ten tekst przerobić parę razy i wtedy rzeczywiście to widać.
Tak. Ja już nie mówię o błędach merytorycznych, które mogą, bo przypominam, że sztuczna inteligencja ma to do siebie, że konfabuluje, tak?
Nie,
ja
ściąga wszystkie dane, w tym też fałszywe również. Ono je zestawia, natomiast nie da się uniknąć, że przy dużej ilości fałszywych informacji czy zniekształconych informacji w sieci, ta wytworzona przez ChatGPT też będzie w jakiejś części nieprawdziwa.
Panie redaktorze, proszę się ze mną nie sprzeczać. Jestem trenerem, jeżeli chodzi o nowe technologie. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, używamy pojęcia halucynacja. Czy pan, wpisując cokolwiek do maszyny, otrzymał informację kiedykolwiek?
No.
Jeżeli tak, to ja wychodzę. niestety nie znam odpowiedzi na twoje pytanie. Przepraszam, doprecyzuj.
Doprecyzuj, dopisz coś tak, jeszcze. Doprecyzuj, tak.
Dobrze, jeżeli pan złego prompta wpisał, tak?
Tak, doprecyzuj,
ale
tak.
Nigdy pan nie uzyskał informacji, nie znam odpowiedzi na twoje pytanie.
Jakąś zna.
No właśnie, to są halucynacje.
Ale nie zawsze w pełni prawdziwą.
To są halucynacje.
Na przykład potrafi chat GPT pomieszać na przykład inwestycje. Połączyć dwa różne przedsięwzięcia w jedno i z tego wyciągnąć wniosek, że coś się udało albo i nie.
Oczywiście, że tak.
I takie rzeczy bywają. Dobrze, ale się skupiliśmy na
czacie. Skupiliśmy się na czacie i bardzo dobrze, bo pan pyta, czy uczniowie używają. Tak, używają. I mają używać, bo to jest przyszłość. Tylko tyle, że znowu nie nadąża system. Czy są zajęcia dotyczące krytycznego myślenia, fejku w internecie, w jakiś sposób weryfikowania informacji, sprawdzania weryfikacji? Mhm. To powinno być już 3 lata temu, zanim ChatGPT, 3 czy 5 lat temu, kiedy ChatGPT wszedł tak naprawdę. Kto dzisiaj nie ma ChatGPT w telefonie chociażby? Ja już nie mówię o komputerach.
Ja jestem trochę, powiem panu szczerze, przerażony, jak powszechne jest używanie tego. Oczywiście są rzeczy, które nam ułatwiają pewne sprawy, natomiast takie bezkrytyczne spoglądanie w te dane wyrzucane przez czat wydaje mi się trochę przesadą.
Czy mamy różne zastosowania czatów, mhm. tak? Jeżeli chodzi o pozyskanie informacji, tutaj ogromny dystans, dlatego że on ściąga wszystko. Mhm. Jeżeli pan będzie chciał wyroki Sądu Najwyższego czy Sądu Administracyjnego dotyczących jakiejś tam sprawy, on zawsze to skopie.
Analiza często wychodzi mu dziwnie, powiem szczerze.
No wychodzi, dlatego że on sobie zaciąga różne wyroki, nieprawdziwe wyroki i on sobie coś z tego robi. Dlaczego? Dlatego, żeby pana usatysfakcjonować, żeby nie napisać, nie mogę wykonać tej analizy. Niestety nie ma takich wyroków. Nigdy pan nie dostanie takiej informacji. Nigdy.
Przerażające są te czasy, ale być może
ale to
coś,
jest przyszłość.
Coś,
proszę pana,
coś się zmieni.
Pan na maturze używał, o ile mógł używać, kalkulatora.
Ja nie pisałem z matematyki. Wtedy w moich czasach pisałem z polskiego i z historii. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
Dobrze, ale na lekcji mógł pan korzystać z kalkulatora.
Mogłem, oczywiście.
Mógł pan, tak? No. Dzisiaj jest wielkie oburzenie, znaczy już mniejsze, ale proszę sobie przypomnieć, co się wydarzyło, jaka była dyskusja, kiedy kalkulator na lekcji nie był już obowiązkowy, bo zastąpił go telefon, w którym jest kalkulator.
A teraz nawet telefonu nie można mieć, można stracić maturę.
No, na maturze nie można, ale na lekcji już uczniowie nie noszą dodatkowo kalkulatorów, bo wszystko wykonują w telefonie,
dokładnie.
Tak?
To jeszcze zapytam na koniec, ile pan będzie miał w tym roku miejsc w swoim liceum?
Planujemy 120, czyli 4 klasy.
A jak pan patrzy w prognozy demograficzne, to myśli pan, że za rok, za dwa, za trzy, za pięć tych klas będzie maksymalnie 2, może 3?
2 to chyba nie, liczę na trzy, nie wiem, czy się uda 4. Wie pan, to jest wiele zmiennych tak naprawdę. Jakie zapadną decyzje dotyczące reorganizacji szkół, bo takie decyzje muszą być.
A pan byłby zwolennikiem, żeby te klasy były na przykład 15-17 osobowe, ale było ich więcej? To więcej kosztuje oczywiście od razu.
Wie pan,
ale to jest dobre wyjście, czy to nie ma sensu?
Zadaje mi pan pytanie.
Pan jest wieloletnim nauczycielem. Pytam pana wprost, no bo kto ma
jakości to powiedzieć? Jakości to nie podniesie.
Nie?
Jakości
nie ma
to
sensu?
Nie. I są badania pokazujące na przykład na językach obcych, że mniej liczne grupy wcale nie osiągają lepszych wyników niż bardziej liczne grupy. Ja nie mówię o grupach 40-osobowych, ale do 30 osób. I nie ma. Nic nie wskazuje na to, że im mniejsza grupa, tym lepszy wynik edukacyjny. Nie. Na pewno trzeba zrobić to, o czym pan rozpoczął, czyli od reformy podstaw programowych i pokazywania użyteczności wiedzy, użyteczności informacji, którą pozyskujemy w szkole.
Myślę, że to i tak się zmienia, bo już uczniowie nie czytają nad niemnem, tylko albo na szybko oglądają film, albo czytają.
Filmów już nie oglądają, proszę pana, słuchają podcastów czy streszczeń.
To nie jest chyba najgorsze, moim zdaniem.
Pod warunkiem, znowu, pod warunkiem, że jest to dobra jakość, tak? Ja mam córkę w klasie maturalnej i ona mi przychodzi z pewnymi nowościami polonistycznymi, bo pan na jakimś podcaście powiedział. Ja mówię, ale córka, to, co pan powiedział, jest bzdurą. Ja mówię, kim ten pan jest? Czy on jest dla ciebie autorytetem?
Czyli wiarygodne źródło powinno.
Dokładnie.
Musimy kończyć niestety, bo przegadaliśmy...
Nie, panie redaktorze, nie będziemy kończyć. Nie będziemy kończyć z prostego powodu, a mianowicie poza tymi deficytami szkoły, to trzeba powiedzieć jednak, że trzecie miejsce w Polsce w olimpiadzie zwolnieni z teorii,
tak.
Olimpiadzie bardzo praktycznej, bardzo praktycznej. To ta przestrzeń, na którą nie ma miejsca pośród matematyki, fizyki, języka polskiego, angielskiego, czyli realizacja podstawy programowej, bo tam się nie realizuje podstawy programowej. Tam się wychodzi na zewnątrz, i się robi coś, co mnie interesuje. 5, 10 uczniów, co mnie interesuje, realizujemy to, żeby przede wszystkim nabyć nowe umiejętności, nowe kompetencje, a poza tym, żeby świat wokół mnie stał się lepszy. I nie zakończyliśmy jeszcze, nie powiedzieliśmy w tym roku ostatniego słowa.
I bardzo dobrze. Mariusz Domański, dyrektor drugiego ELO w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.